Porozmawiajmy o tych, którzy zdecydowali się na studia tutaj u nas, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Za nami sporo takich inicjatyw, które pojawiły się w ostatnich latach i nagrody rektora, i studencki grant rektora. Wspieramy młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą robić karierę naukową.
Trzeba iść dwutorowo, co najmniej dwutorowo, jeśli nie wielotorowo, tak bym powiedział, bo tak, pierwsza rzecz to jest konkretna i dobra oferta dydaktyczna dla nich, do której też trzeba troszeczkę zacząć inaczej podchodzić w związku z tym, że wszystko się bardzo dynamicznie zmienia i ci ludzie też inaczej funkcjonują w tym życiu społecznym. I nie ma co mieć do nich pretensji, że oni są inni, że mają inne oczekiwania, no bo po prostu świat przyspieszył, a to, że każde pokolenie było inne, to jest norma, to zawsze tak było i nie ma co narzekać, że dzisiejsza młodzież jest taka czy owaka. Ona jest jaka jest. I myślę, że naszą rolą jako tych, którzy kształtują tą ofertę, jest pomyśleć i przygotować dla nich ofertę dostosowaną do ich potrzeb. No, oczywiście, że bardzo ważne jest to, by też funkcjonować w kontekście gospodarki narodowej, państwa. Bardzo się cieszę z tego, że pan minister Kulasek powołał taki zespół do opracowania trzech strategii. Strategii naukowej państwa, strategii w zakresie kształcenia, bo też powinniśmy zacząć trochę myśleć o tym, jak w mniej lub bardziej formalny sposób regulować tym procesem, sterować tym procesem. No bo to przecież jest ogromna inwestycja, nie tylko w indywidualnego człowieka, ale także w przyszłość kraju. I trzecia to jest ta strategia umiędzynarodowienia, czyli to, o czym do tej pory dużo mówiliśmy. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest nam bardzo, bardzo potrzebne. W oparciu o tą strategię będziemy mogli wytyczać określone kierunki zmian, ale to będą zmiany programowe. Natomiast no, trzeba troszeczkę inaczej też podejść do samego procesu, czyli wykorzystywać nowoczesne technologie. Nie ma się co obawiać sztucznej inteligencji w kształceniu. Moim zdaniem te wszystkie obawy, o których się mówi, po pierwsze wynikają z niewiedzy, a po drugie są demonizowane. To jest także, czy może być tak samo narzędziem, jak wszystkie inne narzędzia, które stosowaliśmy do tej pory. Od nas zależy, jak my będziemy to narzędzie wykorzystywać i z tym związany jest też system wartości, o którym nie wolno nam zapominać. Czyli my musimy nie tylko skupiać się na określonym zawodzie, ale także na tej stronie etycznej, moralnej, społecznej, czyli na sferze wartości. Nie wolno nam o tym zapominać, bo zgubienie tego doprowadzi do katastrofy. To jest moje zdanie. Natomiast oprócz tej oferty kształcenia dobrej, skrojonej na miarę, trzeba myśleć o tym, aby stworzyć odpowiednie warunki studiowania. I to też w naszej strategii bardzo mocno wybrzmiewa. Mamy w strategii założenie, że będziemy dbać o to, aby szeroko rozumiana kultura organizacji, kultura pracy, pracy ze studentami, pracy administracyjnej, pracy badawczej rosła i byśmy mogli stwarzać jak najlepsze warunki. No i myślimy o tym, bo tak, status materialny to jest jedno. Oczywiście status materialny studentów może być poprawiany i jest poprawiany również poprzez środki budżetowe, bo my dostajemy pieniądze na to, na stypendia, ale możemy pomyśleć o tym, jak należy dysponować tym funduszem, tak żeby wyrównywać szanse i jednocześnie mobilizować, motywować. Bo tu mamy stypendia socjalne, mamy stypendia tak zwane naukowe, stypendia rektora. Oprócz tego tu wspomniała Pani o nagrodach rektora, tak też jeszcze mamy, wprowadziliśmy taką nagrodę między innymi właśnie za działalność społeczną, ale także sportową. Aha, jeszcze druga rzecz, no tak, dużo się teraz o tym mówi i niektórzy politycy, w tym także kandydaci na urząd prezydenta, wspominają o tym, że trzeba zadbać o akademiki, o miejsca dla studentów, tak aby studenci nie musieli głównie myśleć o tym, jak tu się utrzymać, tylko mogli poświęcić ten czas na studiowanie. Na pewno też ważny element i brany pod uwagę w naszym uniwersytecie. Niedługo będziemy oddawać po gruntownej modernizacji jeden z akademików, a następne planujemy już do takich modernizacji. I trzecia sfera to jest oczywiście ta sfera związana z osobistym rozwojem poprzez udział właśnie w kołach naukowych, w różnego rodzaju agendach artystycznych, sekcjach sportowych. No, mamy na uniwersytecie dużo i dbamy o to, żeby one funkcjonowały w taki sposób, by każdy mógł skorzystać, kto tylko zechce. To jest bardzo ważne. Studencki grant rektora pomyślany w taki sposób, aby motywować studentów do takiego kreatywnego myślenia, także naukowego myślenia. Muszę przyznać, że to był strzał w dziesiątkę, bo to są bardzo fajne projekty, dość dobrze finansowane, jak na możliwości studenckie, kończące się i publikacjami naukowymi, ale także, o ile pamiętam, mamy też jeden patent z tego zakresu, więc to są fajne rzeczy.
Myślę, że nie mniej ważne jest też to wsparcie psychologiczne, wsparcie osób z niepełnosprawnościami, coś, co też uczelnia robi już od wielu lat.
Tak, ja cały czas, pozwoli pan, że zacznę od tego, bo to siedzi mi w głowie i jakoś nie do końca jestem zadowolony z postępów, ale to jest bardzo trudne. Przed laty mieliśmy okazję w ramach jednego z projektów rozwojowych odwiedzić jedyny w świecie uniwersytet z językiem migowym jako językiem nauczania. To oczywiście dla osób głuchych, ale warto podkreślić, że te osoby niesłyszące funkcjonują również z osobami słyszącymi w tym uniwersytecie, ale posługiwać się wolno tylko i wyłącznie językiem migowym. I ta kultura osób niesłyszących mnie zachwyciła. Powiem szczerze, że zaraziłem się tym i wtedy sobie pomyślałem, okej, spróbujmy zrobić w naszym uniwersytecie też, wiadomo, że nie zrobimy uniwersytetu dla osób niesłyszących, ale przynajmniej wybrać kierunki, które mogłyby z powodzeniem takie osoby kształcić. Takie osoby mogłyby u nas studiować. I to się w jakimś stopniu rozwinęło, ale nie do końca zadowalającym mnie. Wybraliśmy dwa kierunki. Wybraliśmy wtedy edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych. Dzisiaj są to sztuki wizualne. Natomiast drugim kierunkiem była informatyka. I mamy tam studentów niesłyszących. Fantastycznie do tego podeszli i nauczyciele, i kadra administracyjna w dziekanatach. Wszyscy się szkolili w zakresie używania języka migowego. No i mam nadzieję, że to się będzie rozwijało, ale problem leży nie po naszej stronie. Problem leży po stronie, śmiem twierdzić, rodziców tych potencjalnych naszych kandydatów i szkół średnich, które niestety, z bólem muszę to powiedzieć, może ktoś się ze mną nie zgadzać, ale tworzą swego rodzaju barierę dla tych osób. I tak naprawdę na studia idą osoby, które są bardzo mocno zdeterminowane, no bo oczywiście przepustką na uczelnię wyższą jest matura. Mnóstwo ludzi niesłyszących po prostu do tej matury nie podchodzi i jakiegoś takiego wsparcia w tym zakresie też nie ma. O tym rozmawialiśmy wielokrotnie w gronie osób, które również przez tą ścieżkę przechodziły. Dobrze, to osoby niesłyszące. Natomiast poruszył pan też jedną z takich bardzo, bardzo trudnych kwestii, a mianowicie wsparcia psychologicznego w trakcie. Warto poinformować, że jesteśmy na 7. miejscu na liście rankingowej projektów dotyczących dropoutu. A więc z pewnością otrzymaliśmy środki finansowe na realizację projektu i przystępujemy, co jest procedurą absolutnie standardową, do negocjacji z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju już niebawem, więc będziemy realizować ten projekt. Tam są również przewidziane zadania związane ze wsparciem takim wszechstronnym, można powiedzieć, wsparciem naszych studentów po to, by na tych pierwszych etapach studiowania się nie poddawali i nie rezygnowali ze studiów, bo okazuje się, że dzisiaj ta chęć rezygnacji ze studiów wynika właśnie z braku takiego wsparcia psychologicznego. To jest bardzo potrzebne. Ale nie tylko to, bo szereg różnych problemów to się zmaterializowało bardzo mocno w trakcie pandemii. I tuż po pandemii tych problemów mieliśmy bardzo dużo. One dotyczyły studentów, ale nie tylko, bo się okazuje, że również pracownicy korzystają z tego wsparcia. I mamy Empatię, czyli Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji Empatia, który udziela wsparcia studentom i pracownikom także. Nie wyobrażam sobie dzisiaj funkcjonowania uczelni bez tego ośrodka. To jest bardzo ważna pomoc. Biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami, które zabezpiecza studentów z różnym rodzajem niepełnosprawności, bo nie tylko z niedosłuchem czy brakiem słuchu, ale także niepełnosprawności ruchowej, osób niewidomych także, jeszcze wiele innych. Zajmujemy się również osobami w szczególny sposób, one także dostają wsparcie, osoby ze spektrum autyzmu, więc tutaj też te osoby otrzymują wsparcie. Staramy się rozwijać tą działalność. To nie jest łatwe. Tych wyzwań jest jakby ciągle coraz więcej, ale też w związku z tym potrzeb więcej, co wymaga też naszych decyzji. Ten ośrodek wsparcia ma być zlokalizowany w jednym miejscu, tak żeby studenci wiedzieli, gdzie mogą się udać po to wsparcie, i ma być ten ośrodek bardzo, jakby to powiedzieć, wszechstronny. Trzeba też dodać, że od jakiegoś czasu funkcjonuje w Uniwersytecie Rzecznik Równości Szans, którego zadaniem jest nie tylko taka edukacja w zakresie polityki równościowej, ale także wsparcie merytoryczne osób, które z różnych powodów takiej czy dyskryminacji, czy działań dyskryminacyjnych, nierówności zostały dotknięte tym, i cieszę się, że to wsparcie jest udzielane.
Przed nami także pojawienie się nowej jednostki w strukturze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersyteckie Centrum Kompetencji, zapowiadane niedawno podczas posiedzenia Senatu. Czy już teraz możemy powiedzieć studentom i pracownikom, czym będzie się zajmowało?
Tak, możemy, bo ja się bardzo cieszę, że mamy środki zewnętrzne, które z tego projektu dotyczącego dropoutu będziemy wykorzystywać na budowanie Centrum Kompetencji, Uniwersyteckie Centrum Kompetencji. Ale też będziemy występować o następny, bo już jest też przygotowywany następny projekt. Jeśli chodzi o założenia tego centrum, tak ogólnie mówiąc, ono ma dostarczyć wsparcia nauczycielom akademickim w zakresie doskonalenia umiejętności związanych z kształceniem, ale także studentów, którzy mają się również nauczyć korzystać z narzędzi, które będziemy chcieli do procesu kształcenia wprowadzić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, druga sfera to oferowanie szkoleń dla wszystkich właściwie można powiedzieć uczestników naszego życia, ale także dodatkowych różnego rodzaju kursów, szkoleń, warsztatów, łącznie z tymi, które będą być może nadawały jakieś szczególne kompetencje, uprawnienia dla studentów poza programami kształcenia. Bardzo mocno myślimy tutaj o rozwoju kształcenia w zakresie tak zwanych mikropoświadczeń. To oczywiście nie jest łatwe, ale warto o tym powiedzieć, bo mam świadomość tego, że jeżeli my zapowiadamy, że to będzie u nas wdrożone, to za jakiś czas ktoś będzie nas z tego chciał rozliczać. Tymczasem nie wszystko od nas zależy. Między innymi jedna rzecz, która jest bardzo, bardzo istotna, żeby móc wykorzystywać tą formę kształcenia i wydawać te mikropoświadczenia, musi być ogólnopolski system elektroniczny, który będzie bazą dla wszystkich mikropoświadczeń. Tym bardziej, że w ramach dyrektywy NIS-2 jesteśmy obowiązani do przygotowania się do digitalizacji i wydawania wszystkich dokumentów poświadczających wykształcenie, kompetencje w wersji elektronicznej. Więc żeby móc to robić i w skali kraju również nad tym panować, żeby nam się nie powtórzyła sytuacja, którą niedawno mieliśmy w naszym kraju niestety na jednej z uczelni, to potrzebny jest taki ogólnopolski system. No ale to już nie zależy od jednej, drugiej czy trzeciej uczelni. My możemy tylko naciskać, wywierać presję, może wspomóc merytorycznie, ale nie stworzymy go sami. No i to jest zadanie dla Ministerstwa Cyfryzacji w połączeniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i z tego co wiem, rozmowy trwają. Mam nadzieję, że to narzędzie będzie nam przekazane. No i wtedy będziemy mogli ruszyć.
To tak jeszcze zamykając temat Uniwersyteckiego Centrum Kompetencji, tak w 100% według Państwa wizji, kiedy ono zacznie funkcjonować?
No myślę, że ono zacznie funkcjonować już w tym roku akademickim, natomiast nie w pełnym zakresie. Tak jak powiedziałem, mikropoświadczenia Trudno jest przyjąć teraz jakiś termin, skoro nie wiemy, jak będziemy mogli korzystać z tego systemu. Więc nie wiem, ale na pewno w zakresie szkoleń związanych z dydaktyką, z kształceniem, z wykorzystywaniem narzędzi, w tym również tych narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją, to myślę, że na pewno w tym roku, bo to jest też wpisane w zadania w ramach projektu, który mam nadzieję od nowego roku akademickiego ruszy. Więc myślę, że już na następny rok akademicki będziemy mieli już gotowe działania do wykorzystania.
Ponieważ jest maj, za niedługo do obron przystąpią studenci, to zapytam pana o to, o jakich absolwentach pan marzy? Jacy to powinni być ludzie? Z jakimi kompetencjami powinni wychodzić stąd w świat?
Ci studenci po coś do nas przyszli. Mieli swoje oczekiwania, mniej lub bardziej sprecyzowane, niektórzy bardzo mocno sprecyzowane. Bardzo mnie to cieszy, że przychodzili do nas ludzie świadomi tego, po co przyszli, bo się zupełnie inaczej z nimi pracuje. Natomiast wierzę w to, że oni to, po co przyszli, dostają. Czyli absolwenci będą wyposażeni w wiedzę, umiejętności, które są im potrzebne do tego, żeby wykonywać zawód, który sobie wybrali i kształtować swoją przyszłą karierę właśnie w tych zawodach. Ale do tego trzeba dołożyć jeszcze drugą sferę, tą sferę społeczną, i chcę wierzyć w to i na tym by mi bardzo zależało, by absolwenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego mieli szerokie horyzonty, nie tylko jeśli chodzi o wiedzę, ale również szerokie horyzonty pozwalające im na pielęgnowanie wartości, które są w naszym życiu społecznym bardzo ważne. Takie jak uczciwość, jak tolerancja, wrażliwość, empatia na drugiego człowieka i na otaczający nas świat, bo to nie tylko człowiek, ale zwierzęta, rośliny i w ogóle środowisko. Świadomość tego, że jest się członkiem czy jakąś częścią tego środowiska, mającą wpływ na to, jakie ono jest. Chciałbym, by z jednej strony, może to głupio zabrzmi, z przykrością opuszczali uczelnię, ale w tym kontekście, że będą do niej tęsknić, a z zadowoleniem z tego, że nie zmarnowali tutaj swojego czasu i z taką tęsknotą, żeby mogli wracać tu i żeby mogli być ambasadorami tej uczelni w kraju, w świecie, wszędzie, gdzie przebywają, gdzie realizują się, gdzie spełniają swoje marzenia.
A żeby tak się działo, to też można chyba przypomnieć, bo staramy się to robić przynajmniej dwa razy w roku, że mają wpływ na to, jak kształcenie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, ten proces się odbywa. Zachęcamy do tego, by w tym procesie oceny realizacji zajęć uczestniczyli, bo to jest bardzo istotne, bo to jest ten moment, kiedy mogą dać znać, zamiast wycofywać się ze studiów, rezygnować, lepiej chyba dać ten sygnał, że coś im się nie spodobało, żeby w przyszłości i oni, i inni na tym skorzystali.
Tak, warto o tym wspominać, bo my tu mówiliśmy o różnych formach wsparcia, ale kluczowe jest to, żeby chcieć skorzystać z tego wsparcia. Mieć świadomość tego, że coś stoi na drodze, co trzeba zmienić. To jest bardzo istotne. Z naszej strony też to wymaga, z naszej, czyli i osób zarządzających, ale przede wszystkim nauczycieli akademickich, wymaga to zaangażowania. Proszę Państwa, jest coś takiego w uczelni, jak wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia. Brzmi to okropnie, ja wiem, bo to jest długa nazwa i sama nazwa nadaje temu taki wymiar trochę biurokratyczny. Trochę tej biurokracji w tym jest, ale ja jestem ostatnią osobą, która chciałaby popierać działania biurokratyczne dla samej biurokracji. Ten wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia musi być żywy. On jest dobrze zbudowany na kilku filarach dotyczących całego procesu. I zarówno dla studentów, jak i dla doktorantów, jak i dla nauczycieli akademickich. I on powinien wykrywać wszystko to, co jest nie tak. Nie ma idealnych sytuacji. Uniwersytet jest wielką jednostką. Ja nie będę tutaj mówił, że wszystko jest absolutnie kryształowe. Na pewno nie. To jest jedna rzecz, że jeżeli coś się dzieje nie tak, to system powinien zareagować. Powinien. Jak jest dobrze zbudowany, wprowadzony i przestrzegany, to zareaguje. Natomiast druga rzecz jest taka, że w ramach tego systemu również powinno dochodzić do doskonalenia programów kształcenia. I pan tu wspomniał o tym, że my zasięgamy opinii naszych absolwentów. To jest jeden z elementów. Bardzo ważne jest to, by studenci w trakcie studiów, o to apeluję i zachęcam studentów. Ja wiem, że to jest być może uciążliwe, że trzeba tych ankiet wypełnić kilka. One są rozbudowane, ale to jest naprawdę jedyne narzędzie, które pozwoli nam identyfikować to, co jest nie tak i jednocześnie wprowadzać jakieś zmiany, także takie zmiany doskonalące programy.
Ale też mieć potwierdzenie tam, gdzie wszystko dzieje się okej, że jest okej.
Oczywiście tak. Tak, no bo my nie powinniśmy się skupiać na wyszukiwaniu tylko i wyłącznie złych rzeczy. Warto widzieć też szklankę do połowy pełną. To jest oczywiste. Ja też uważam, zresztą mamy różnego rodzaju działania motywacyjne, których podstawą są te dobre rzeczy, no bo to nie ulega wątpliwości, że one są i te dobre praktyki także. Więc wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, żywy, będzie reagował, będzie wzbogacał również programy kształcenia i doskonalił nauczycieli, doskonalił infrastrukturę, bo to wszystko jest tam ujęte. To jest tylko kwestia tego, czy my będziemy chcieli z niego korzystać, czy nie. I zachęcam. Nie traktujmy tego jako biurokrację i tylko po to, żeby sprawozdania odhaczyć i mieć z głowy, tylko rzeczywiście to wykorzystywać. Raz w roku, to chyba jest styczniowy termin, posiedzenie Senatu, prorektor do spraw kształcenia zdaje raport z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na podstawie autoewaluacji jednostek. Czyli mamy opracowany taki system ewaluacyjny. Każdy wydział musi się sam zewaluować i wnioski z tej ewaluacji są ujęte właśnie w tym raporcie. I na podstawie tego mówi się, tak jak dobrze pan zauważył, o tych dobrych stronach, ale wskazuje się również słabe strony. I na podstawie słabych stron są definiowane rekomendacje, które są następnie przekazywane zarządzającym na wydziałach do realizacji. Ale to, proszę państwa, od nas wszystkich zależy. My możemy stosy dokumentów przygotowywać, możemy się napracować. Jeżeli nie będzie chęci wprowadzenia w życie tego, no to nic to nie zmieni i no nie poprawimy sytuacji. Więc ja zachęcam do tego, żeby uczestniczyć w tym procesie jak najlepiej, jak najaktywniej. Uczestniczyć w procesie ewaluacji, który funkcjonuje w ramach tego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.